Debata wyborcza Radia Gdańsk.
A na radiowym zegarze minęła 11:10. To już najwyższa pora, proszę Państwa, by rozpocząć kolejną debatę kandydatów do Sejmu w Radiu Gdańsk. Ja nazywam się Tomasz Klinger i będę miał tę przyjemność z Państwem porozmawiać o bardzo ważnych tematach. A nasi dzisiejsi goście w studiu Radia Gdańsk reprezentują dwa pomorskie okręgi wyborcze. Okręg gdański numer 25, a także okręg gdyńsko-słupski o numerze 26. A z nami w studiu są obecni Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Kołodziej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przedstawiciel Nowej Lewicy, poseł Marek Rutka. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, Marcin Wałdoch. Witamy serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Koalicja Wyborcza Trzecia Droga, PSL, Polska 2050, Szymona Hołowni, pani Wioleta Tomczak. Dzień dobry.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
I Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy i pan Łukasz Gojka.
Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Wszystkie zasady debaty już wcześniej zostały określone. Wybraliśmy tuż przed wejściem do studia kolejność wypowiedzi i w związku z tym zaczniemy debatę od ważnego tematu, mianowicie chodzi o programy społeczne. Tutaj kolejność odpowiedzi została wylosowana. Przypomnę, że odpowiedź każdego z kandydatów trwa 1,5 minuty. Mamy magiczny zegar, który odlicza ten czas i kiedy on zbliży się do końca, usłyszymy wszyscy gong, który poinformuje nas o czasie, o końcu czasie, czasu wypowiedzi. Proszę państwa, czy należy wspierać, ograniczać lub likwidować już istniejące programy społeczne, jak chociażby program 500+, czy 13. i 14. emeryturę dla seniorów? I na to pytanie w pierwszej kolejności według głosowania, losowania, odpowiada pan Łukasz Gojke, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy.
Bezpartyjni samorządowcy uważają, że nie należy likwidować tych socjalnych osiągnięć, które do tej pory społeczeństwo otrzymało. Można powiedzieć w ten sposób. Dzieci i rodzice dostali 500+, młodzież lat do 26 nie płaci podatku, emeryci dostali 13 i 14 emeryturę, tak? No chyba przychodzi najwyższy czas, żeby dostali też coś ci, którzy na to wszystko pracują. I w tym celu bezpartyjni samorządowcy proponują właśnie zerowy PIT dla wszystkich, udział VAT-u dla samorządowców i oczywiście, co jest najważniejsze w tej chwili, zwiększyć opiekę medyczną w ten sposób, żeby zwiększyć dostęp do nowoczesnych procedur leczniczych. Nie leczyć starymi metodami czy starymi lekarstwami.
Jeszcze zostało 25 sekund do wykorzystania.
Również, jeżeli chodzi o te osiągnięcia socjalne, to widzimy możliwość w mieszkaniach komunalnych, tylko w takich mieszkaniach, które nie będą mogły wejść do sprzedaży na rynek. Muszą zostać jako komunalne. Jeżeli któryś z młodych ludzi będzie chciał w przyszłości kupić czy wybudować dom, proszę bardzo, mieszkanie dostaje następna osoba.
I kolejna osoba, która odpowiada na to pytanie, czy należy wspierać, ograniczać lub likwidować programy społeczne, te już obowiązujące. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, pan Andrzej Kołodziej.
Oczywiście, że należy wspierać i w miarę możliwości szukać nowych programów wsparcia. Ja jestem przekonany, że większość Polaków ma dosyć biedy. Nie tak dawno na swoim osiedlu, na którym mieszkam, bo pod koniec rządów Platformy, pamiętam, że istniały jeszcze zeszyty, a renciści i emeryci liczyli żółte pieniążki w Biedronce, czy wystarczy im na 2 czy na 3 bułki. Taka była sytuacja 9 lat temu. I chcielibyśmy o takiej biedzie jak najszybciej zapomnieć. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło szereg takich programów pomocy, nie pomocy, bo są to trwałe programy instytucjonalne, które pozwoliły ludziom wejść na taki większy poziom, no jeszcze nie dobrobytu, ale lepszej sytuacji bytu materialnego. I to musimy zwiększać, my musimy równać do Europy, więc nie ma mowy o ograniczaniu takich działań, czy jakiejkolwiek formie ich zatrzymania. Ja myślę i wierzę w to, tak jak mówi premier Mateusz Morawiecki, że w niedługim czasie osiągniemy poziom Francji. Do Niemiec nam jeszcze trochę brakuje, ale staramy się.
I kolejna osoba odpowiadająca na to pytanie, czy wspierać, czy ograniczać, czy też likwidować programy społeczne. Nowa Lewica, Marek Rutka.
Lewica od dawna mówi, że wszystkie przywileje społeczne, wszystkie przywileje socjalne, które obecnie funkcjonują, zachowamy. Tutaj zmian nie będzie. Oczywiście na ile pozwolą to możliwości budżetowe. Ale obecna władza rozdaje pieniądze. Niektórzy mówią, że rozrzuca je z helikoptera, natomiast nie rozwiązuje problemów. Bo chociażby program 500+, oczywiście on w pewnej mierze wyciągnął część polskich rodzin z niedostatku, na pewno nie z biedy, ale może z niedostatku. Część polskich rodzin dzięki temu mogła wyjechać na wakacje, mogła polepszyć sobie swój byt. To na pewno tak, to nie ulega żadnej wątpliwości. Od samego początku byłem za tym, aby ten program funkcjonował. Nie krytykowałem go nigdy, bo on jest potrzebny. Natomiast nie rozwiązało chociażby problemu systemu ochrony zdrowia. Nadal Polacy muszą spędzać wiele godzin w kolejkach, chociażby żeby być przyjętym przez lekarza pierwszego kontaktu, czy wiele, wiele godzin na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Jakość usług publicznych nie polepszyła się w Polsce i jeszcze bardzo ważna jest też kwestia, że nie spowodowało to wzrostu dzietności. Mówię o programie 500+, bo w obecnym roku rodzi się najmniej dzieci od II wojny światowej. To pokazuje, że ten program, jeśli chodzi o dzietność, nie spełnił swoich zadań.
I jaki pomysł na programy społeczne ma Polska 2050, trzecia droga PSL, pani Wioleta Tomczak?
To właśnie my mówimy o tym, że obecna polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości to jest rozrzucanie pieniędzy z helikoptera. Nie każdy potrzebuje tylko i wyłącznie gotówki. Oczywiście program 500+ powinien zostać zachowany, ale jako jedni z nielicznych głosowaliśmy przeciw waloryzacji właśnie kwoty 500+ do kwoty 800+. Z tego też powodu, że my potrzebujemy wsparcia w znaczącej mierze edukacji. Potrzebujemy co najmniej 100 tysięcy bezpłatnych miejsc w żłobkach. Potrzebujemy tego, żeby ludzie czuli się bezpiecznie w Polsce i godnie. Bezpiecznie to również kwestia praw kobiet, tego, żeby kobiety, a to 500+ bardzo znacząco pokazało, że pieniądze to jedno, ale haniebny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który sprawił, że właśnie kobiety zaczęły obawiać się powiększania rodziny i rodzenia w Polsce, trzeba jak najszybciej zmienić, bo tak jak zaznaczył pan poseł Rutka, no, mamy najmniejszy przyrost naturalny, mamy katastrofę demograficzną od czasu II wojny światowej. Więc my jesteśmy za tym, żeby rozsądnie wydatkować te pieniądze. Jesteśmy również za tym, żeby tworzyć miejsca w żłobkach. Jesteśmy za tym, żeby seniorzy, którzy podejmą się pracy, mogli liczyć na 13. emeryturę, mimo tego, że nadal będą pracowali.
I ostatnia osoba odpowiadająca na to pytanie. Oczywiście rozmawiamy o programach społecznych. Czy wspierać, ograniczać, likwidować, być może modyfikować? Marcin Wałdoch, Konfederacja.
Konfederacja stoi na stanowisku, że przynajmniej trzeba modyfikować programy społeczne proponowane przez Zjednoczoną Prawicę. Problem dotyczący 500+, a dalej 800+ polega głównie na tym, że jego efekt został spłaszczony przez inflację i o ile można potraktować pierwsze lata funkcjonowania programu jako pewien bodziec dla gospodarki, szczególnie na peryferiach, to jednak w ujęciu polityki demograficznej to narzędzie nie sprawdziło się jako narzędzie pronatalne. Niski wskaźnik dzietności jest nadal utrzymany, żadne programy społeczne nie są w stanie tego zawrócić. Zbyt wysokie opodatkowanie Polaków, zbyt wiele danin i zbyt wiele rozdawnictwa będzie powodowało dalszy wzrost kosztów życia. Poza tym nie zauważamy jednej ważnej kwestii dotyczącej roli polskich samorządów terytorialnych w polityce społecznej. W zasadzie można powiedzieć, że polskie samorządy terytorialne nie podejmują żadnej inicjatywy w tym zakresie, a również one mogą prowadzić bardzo szeroką politykę społeczną i Konfederacja będzie zmierzała do tego, żeby umożliwić polskim samorządom wprowadzanie szerokiej palety, szerokiego wachlarza mechanizmów, które będą poprawiały kondycję polskiego społeczeństwa i zmniejszały nierówności społeczne, chociaż wydaje się, że to zagadnienie zarezerwowane dla innej opcji politycznej, ale to dzięki oszczędności i pracy.
I kolejne pytanie, tym razem związane ze służbą zdrowia, które już wcześniej państwo wywołaliście do tablicy w swoich odpowiedziach. Pytanie ważne, pytanie, które być może zainteresuje potencjalnych wyborców. Jakie wprowadzić mechanizmy, które skrócą kolejki do lekarzy specjalistów? I w tej chwili kolejność wypowiedzi wybiera prowadzący, czyli ja, pani Wioleta Tomczak, Polska 2050. Trzecia droga PSL.
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo jestem specjalistką zdrowia publicznego, nauczycielką akademicką na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, więc ochrona zdrowia jest mi niezwykle bliskim zagadnieniem. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że potrzeby zdrowotne Polaków są jak góra lodowa. My widzimy ich wierzchołek, a pod taflą wody jest naprawdę bardzo olbrzymie wyzwanie do spełnienia. I znacząco nie poradzimy sobie z tym wyzwaniem, jeżeli nie postawimy na profilaktykę zdrowotną. My jako Polska 2050 Szymona Hołowni postulujemy o to, żeby naprawdę profilaktyką zająć się dogłębnie i jak najszerzej. Również przez to, że chcemy rozbudować lokalne domy zdrowia na poziomie powiatów, gdzie chociażby kobiety będą miały dostęp do ginekologa. Również przez to, że jeżeli nie dostaniemy się na NFZ do specjalisty w przeciągu 60 dni, to będziemy mogli skorzystać z takiej wizyty prywatnie, a koszty tej wizyty zostaną nam zrefundowane. Pamiętajmy, że utworzenie nowych miejsc edukacyjnych dla przyszłych lekarzy w ośrodkach, które tak naprawdę nie mają żadnego zaplecza technicznego i doświadczenia, nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli chcemy wzmocnić kadrę medyczną. Kadra medyczna powinna być dobrze wynagradzana i z reformą całego systemu edukacji.
I teraz pan Łukasz Gojke, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy.
Ja myślę, że my cały czas rozmawiamy właśnie o skutkach źle działającego systemu w opiece zdrowotnej. A bezpartyjni samorządowcy proponują coś innego. Szukać, naprawić przyczyny. Szukać tego, co jest złego w przyczynach. Czyli zacząć od edukacji zdrowotnej. A to się zaczyna w szkołach. Dlatego bezpartyjni samorządowcy proponują bezkosztowe, za darmo posiłki dla wszystkich dzieci. Dlaczego mówię o tym w tej odcinku zdrowotnym? Bo to wpływa później na zdrowie dorosłego człowieka. Jeżeli te dzieci będą najedzone, nie będą agresywne, będą lepiej się uczyć, będą się lepiej rozwijać, nie będzie takich problemów jak próchnica, krzywica i tak dalej. Więc w tym kierunku pójdźmy. I zwiększeniu uprawnień lekarzy pierwszego kontaktu i pełna elektronizacja. Przecież żyjemy w XXI wieku. Rejestrować do specjalistów się można elektronicznie. I co najważniejsze, chcielibyśmy, żeby nowoczesne procedury były stosowane. Ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby dzisiaj zastosować raz na 5 lat MRI, żeby każdy z obywateli wszedł do tej rury i został dobrze prześwietlony. I wówczas specjaliści mają od razu badania przesiewowe.
I kolejna osoba w tym temacie dotyczącym służby zdrowia. Jakie wprowadzić mechanizmy, które skrócą kolejki do lekarzy specjalistów, bo z tym mamy największy problem. Marcin Wałduch, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Akurat służba zdrowia jest takim zagadnieniem, które wyborcy wiążą przede wszystkim w kontekście Konfederacji z prywatyzacją tej służby zdrowia, ale chciałem tu bardzo wyraźnie powiedzieć, że Konfederacja nie zamierza prywatyzować całej służby zdrowia w Polsce, nie zamierza prywatyzować szpitali, wręcz przeciwnie. Chcemy stworzyć system rywalizacyjny, system, który będzie umożliwiał nam wybieranie ubezpieczyciela, który będzie gwarantował nam najlepsze usługi na rynku medycznym. Jeśli chodzi o likwidację kolejek, ja proszę Państwa, byłem przedstawicielem wojewody pomorskiego przy jednym z największych szpitali w województwie pomorskim i muszę powiedzieć, że problem polega na zarządzaniu. W tych warunkach systemowych, w jakich jesteśmy, nie ma możliwości wprowadzenia drobnych zmian, korekt, które naprawią tę bolączkę. Polega to przede wszystkim na tym, że wiele szpitali jest zarządzane z poziomu samorządowego. Właścicielami szpitali czy podmiotami tworzącymi te szpitale są powiaty. Powiaty są w rękach określonych klik, układów politycznych. Te znowu nie pozwalają na to, żeby na rynku była jakaś rywalizacja. No tu mamy naprawdę szereg przykładów, nawet no, z podwórka Platformy Obywatelskiej wicemarszałek sejmiku województwa pomorskiego Leszek Bona z Platformy Obywatelskiej, wieloletni dyrektor szpitala specjalistycznego w Chojnicach, no, utworzył swoiste z rodziną takie lobby medyczne i to pokazuje, jak można zmonopolizować ten rynek na szczeblu samorządowym.
I teraz o służbie zdrowia. Co zrobić, by szybciej i skuteczniej dostać się do lekarza specjalisty? Marek Rutka, Komitet Wyborczy Nowa Lewica.
I dodam jeszcze, że członek Sejmowej Komisji Zdrowia i także Podkomisji do Spraw Zdrowia Psychicznego. Ja uważam, i Lewica także, że tego systemu nie da się zreformować, nie da się go naprawić, jego trzeba zbudować od nowa na zdrowych zasadach, na zdrowych podstawach, w którym to pacjent będzie w centrum uwagi, bo to dla niego ten system istnieje. Oczywiście nie możemy zapominać o lekarzach, pielęgniarkach, laborantach, ratownikach medycznych, ale to ma być spójny system. Dzisiaj on taki nie jest, bo jakbyśmy wyszli na ulicę przed siedzibę Radia Gdańsk, zapytali się o najważniejsze problemy, to zdrowie będzie na tym pierwszym miejscu. Później jest drożyzna, szalejąca inflacja, kwestia zagrożenia konfliktem zbrojnym. Natomiast zdrowie jest naprawdę najważniejsze i my wiemy, jak to zrobić. Natomiast najbardziej dramatyczna sytuacja jest w zakresie zdrowia psychicznego i 90% Polaków uważa za ten problem, który jest najpilniejszy do rozwiązania i też się tym zajmuję i stworzyłem taki cykl debat, 20 debat w skali kraju związanych ze zdrowiem psychicznym. Mamy wypracowany 9-punktowy system naprawienia kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym, w szczególności dzieci i młodzieży, bo w ubiegłym roku 150 dzieci popełniło skuteczną próbę samobójczą. To jest akt oskarżenia dla wszystkich dorosłych ludzi, że myśmy tego nie zrobili, czyli nie zastosowali profilaktyki, o którym też mówiła pani Wioletta.
O zdrowiu można rzeczywiście debatować, proszę państwa, godzinami, a to pytanie, raz jeszcze przypomnę, jakie wprowadzić mechanizmy, by skrócić czas oczekiwania do lekarza specjalisty, zamyka pan Andrzej Kołodziej, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
Przede wszystkim zwiększyć liczbę lekarzy i tutaj Prawo i Sprawiedliwość idzie w słusznym kierunku, zwiększając liczbę miejsc edukacji lekarzy. No, cierpimy na brak lekarzy, na brak niższego personelu medycznego i to jest sprawa podstawowa. Wprowadzane są systemy elektroniczne, które znają również bardzo dobrze i renciści, emeryci i musimy sami też popracować nad tym, aby oduczyć się rejestrowania do 2-3 specjalistów jednocześnie, bo to blokuje możliwości innych. I w tym kierunku zmierzamy. Kwestia zarządów szpitali, własności, o czym mówił mój przedmówca, przede wszystkim samorządów, które no, są w pewnym sensie skostniałe i chcą utrzymać swoje wpływy, nie pozwalają na szersze zmiany. Jest to też taki hamulec rozwoju. Ale są dziedziny, w których przodujemy nie tylko w Europie, ale na świecie. Jak twierdzą znani mi specjaliści z Francji czy ze Stanów Zjednoczonych, polska kardiologia jest na pierwszym miejscu i jest bardzo wysoko ceniona. W Europie jest na pewno na pierwszym miejscu, ale również przez specjalistów amerykańskich jest bardzo wysoko ceniona. I o tym też należy pamiętać. Nie da się wszystkich błędów naprawić w ciągu jednej kadencji.
Proszę Państwa, będąc przy kwestiach ochrony zdrowia, no nie sposób nie zapytać o bardzo ważną kwestię, jak egzekwować pracę od młodych lekarzy, którzy zdobywają wykształcenie medyczne w Polsce, jak wszyscy o tym wiemy, w sposób bezpłatny. Jak egzekwować oczywiście na rzecz publicznych placówek, w których są zatrudniani. I jako pierwszy w tej sprawie zabiera głos Marcin Wałdoch, Komitet Wyborczy, Konfederacja Wolność i Niepodległość.
To jest szerszy problem, panie redaktorze i drodzy państwo, dotyczący funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Przyjęto taki paradygmat wobec tej instytucji, aby państwo podnosiło wydatki na służbę zdrowia. No, to jest przysłowiowe dolewanie do dziurawego wiadra. Dokładanie dodatkowych środków nie rozwiąże systemowych problemów służby zdrowia. Tutaj pan redaktor postawił pytanie o to, jak zobligować lekarzy, młodych lekarzy wykształconych za środki publiczne do tego, aby pozostawali w Polsce. Wydaje mi się, że stoimy w takim zglobalizowanym świecie na takim gruncie, że no, nikomu nie można ograniczać jakoś swobody wyboru miejsca do pracy i życia. To raczej no, warunki, ogólne warunki panujące w kraju powinny sprzyjać temu, żeby taki lekarz chciał u nas w Polsce pracować i pozostać. Ale poza tym jest to też element takiego no, kształcenia etycznego. To znaczy, że jeśli lekarz kształci się nie tylko po to, żeby leczyć, ale w zasadzie często priorytetowo zaczyna traktować swoją prywatną praktykę lekarską, również wykonywaną na mieniu publicznym, co często jest częstą praktyką i często obserwowaną, czyli w zasadzie zajmuje się przede wszystkim zarabianiem pieniędzy, a nie leczeniem ludzi, bo nie wiem, jak można w ciągu 24 godzin pracować 24 godziny. Lekarze często tak dzielą swój czas, przynajmniej formalnie. Zarobki osiągają astronomiczne poziomy, więc nie jest to uczciwe dla reszty społeczeństwa.
I kolejna osoba zabierająca głos w temacie, jak egzekwować pracę od młodych lekarzy, którzy zdobywają w Polsce wykształcenie medyczne w sposób darmowy, aby rzeczywiście konsekwentnie wykorzystać ich możliwości w kraju, a nie za granicą. I na to pytanie odpowiada pan Marek Rutka. To jest Komitet Wyborczy Nowa Lewica.
To też powiem jako ekonomista, to znaczy jest takie pojęcie, że nie ma darmowych obiadów. To znaczy za ten obiad ktoś albo już zapłacił, albo my teraz płacimy i o tym nie wiemy, nie mamy świadomości, albo w przyszłości ktoś za to zapłaci. W związku z tym nie ma darmowej edukacji, bo my się na nią składamy, wszyscy jako podatnicy. Ale też jako podatnicy i obywatele powinniśmy wymagać też w sytuacji takiej, kiedy na przykład kogoś nie stać na studia medyczne, bo jest z małego ośrodka, z rodziny, która nie ma odpowiednich funduszy, aby mógł zaciągnąć kredyt. I wówczas na czas, załóżmy, tej nauki około 6, przynajmniej 6 lat, jak to jest w przypadku lekarza, i później ten kredyt będzie spłacał czy odpłacał swoją pracą. Taka sytuacja była chociażby w czasach PRL-u, że w przypadku studiów medycznych, ale także inżynierskich, ale my skupiamy się na medycznych, bo to są najdroższe studia. Około 1 000 000 złotych każdy z nas składa się na to, aby medyka wykształcić. To z punktu widzenia też takiej sprawiedliwości społecznej, no nie jest dobre, jeśli taki młody człowiek wykształcony za publiczne, za nasze pieniądze wyjeżdża za granicę. Ale coraz więcej młodych ludzi chciałoby zostać w Polsce, młodych medyków, młodych lekarzy, bo warunki zatrudnienia są już coraz lepsze. Natomiast kwestia jest organizacji pracy w szpitalach. Tutaj jest jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo do zrobienia, ale nie jest wyjściem coś, co robi Prawo i Sprawiedliwość, czyli że uwalnia kształcenie w zawodach medycznych i lekarskich, dając uprawnienie do kształcenia w uczelni ojca Rydzyka. To powstanie znachor, ewentualnie felczer, ale nie lekarz.
Panie pośle, i kolejna osoba, Wioleta Tomczak, Koalicja Wyborcza Trzecia Droga, PSL, Polska 2050, Szymona Hołowni. Jak skutecznie egzekwować od lekarzy pracy na rzecz polskich szpitali?
Bardzo duża część wykształconych młodych lekarzy zostaje w Polsce. To nie jest tak, że wszyscy chcą wyjechać za granicę. Młodzi lekarze chcą leczyć Polaków, ale faktycznie szukają takich warunków pracy, które będą atrakcyjne nie tylko pod kątem płacowym, czyli godnego wynagrodzenia, ale także organizacyjnym, nowoczesnej placówki pracy, odciążenia właśnie z tych kwestii biurokratycznych, więc my proponujemy tutaj jak najbardziej różnego rodzaju asystentów, którzy wesprą lekarzy czy pielęgniarki i oni będą mogli się skupić na tym, z czego się wykształcili. Ale Polska 2050 Szymona Hołowni mówi również o tym, żeby systemowo wesprzeć psychologicznie personel medyczny. Mówimy o problemach zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Tak, to jest palący problem i jak najbardziej się z tym zgadzam. W pierwszej kolejności powinniśmy się tym zająć. Ale pamiętajmy też, że praca z pacjentem jest niezwykle trudna pod kątem właśnie dolegliwości tego, co pacjentowi, jakby czy jesteśmy, czy nie jesteśmy w stanie pomóc, to jest niezwykle obciążające psychicznie i musimy wesprzeć personel medyczny również w tym, żeby poradzili sobie z tymi trudnościami i żeby czuli, że naprawdę również i system ochrony zdrowia opiekuje się nimi, żeby oni później mieli siłę zaopiekować się pacjentami.
I Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Kołodziej. Jak usprawnić pracę polskich lekarzy na rzecz oczywiście polskich pacjentów?
No, piękne słowa tutaj słyszę ze strony opozycji, tylko również o etyce lekarskiej, tylko to nie kto inny, jak opozycja napiętnuje publicznie lekarzy, którzy stosują się do własnych norm etycznych, które istnieją w medycynie od wieków i chociażby przysięga Hipokratesa. Rzeczywiście system leczniczy nie może być fabryką, gdzie zarabia się pieniądze. Tak bardzo modne jest u nas odwoływanie się do wzorców zachodnich. Jest taki system w Stanach Zjednoczonych, bardzo prosty. My płacimy, tam płacą banki, udzielają kredytów na studia. My płacimy, udzielamy tego kredytu jako społeczeństwo, więc byłoby wskazane jednocześnie w połączeniu z nauką etyki i zasad moralnych, aby taki lekarz miał obowiązkowe 5 lat stażu do pełnego zdobycia pełnych kwalifikacji po ukończeniu studiów właśnie w kraju. I oczywiście za godziwe wynagrodzenie. I nie ma nic złego przy zwiększaniu pieniędzy dla służby zdrowia, bo zdrowie jest dla nas wszystkich najważniejsze. Sam często bywam w szpitalu, nie spotykam się z takimi trudnościami i nie wsadzajmy wszystkich lekarzy do jednego worka, bo znam bardzo wielu lekarzy, którzy bardzo uczciwie leczą ludzi i starają się jak mogą.
I Komitet Wyborczy, bezpartyjni samorządowcy, pan Łukasz Gojkę, który z nami w studiu. Jak usprawnić ten system w obszarze lecznictwa, jeśli chodzi o lekarza?
Ja myślę, że tylko dwa czynniki są tutaj bardzo istotne. Pierwszy czynnik to jest odbiurokratyzowanie pracy lekarza. Za dużo czasu spędza na wypisywaniu papierów. I druga, o której tutaj właśnie mówił kolega z PiS-u, a mianowicie, jeżeli studia medyczne odbywają się na koszt podatnika, człowiek, który kończy takie studia, a nie chce pracować, bo zakładam, że tacy ludzie też są, tylko chce od razu wyjechać, to niech za te studia po prostu zapłaci. A jeżeli nie, to również powinien te 5 lat po studiach odpracować w publicznych placówkach służby zdrowia, zanim rozpocznie swoją działalność prywatną.
I zostaje nam jeszcze 40 sekund do wykorzystania.
Drugim takim czynnikiem, który by usprawnił służbę zdrowia, to jest to, co mówiłem na samym wstępie. Te darmowe posiłki. Trzeba zdawać sobie sprawę, że człowiek dobrze odżywiony w młodym wieku później będzie w dłuższy czas zdrowym człowiekiem, czyli służba zdrowia nie będzie musiała być wykorzystywana do tego, żeby on był czynny zawodowo. To jest następny element, który skróciłby te kolejki do służby zdrowia i lekarze mieliby przez to również mniej pracy.
I na tym kończymy ten element naszej dzisiejszej dyskusji, a już za chwilę kolejne pytanie.
Debata wyborcza.
I pozostaje nam, proszę Państwa, kwestia edukacji. Niestety czas jest nieubłagany i wciąż biegnie. W kampanii wyborczej pojawił się niedawno pomysł Koalicji Obywatelskiej, który dotyczy likwidacji zadań domowych dla dzieci i młodzieży. I tu ważne pytanie dla Państwa, ale też i odpowiedź ważna, istotna dla rodziców. Czy wzorem skandynawskim należy zwalniać uczniów z obowiązkowości, czy jednak uczyć ich systematyczności? I jako pierwszy na to pytanie odpowiada Andrzej. Andrzej Kołodziej, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
Absurdalny pomysł, bo kraje skandynawskie na tym dobrze nie wychodzą. Wprowadzenie tabletów zamiast pisania ręcznego, takie próby zostały podjęte, sprowadza się do tego, że dzieci nie potrafią pisać ręcznie, więc to jakby cofają się w rozwoju. Są takie badania, o których wiem, prowadzone przez NATO przy rekrutacji młodych ludzi do
jeszcze armii. Mamy czas odpowiedzi, tak? Jest jeszcze minuta.
Przy rekrutacji do armii jest stale stosowany ten sam test na inteligencję. Po 99 roku ta inteligencja w Europie zaczęła spadać i do chwili obecnej spadła o około 8%. To jest tragedia. To powodują smartfony, systemy elektroniczne. Jeżeli więc mielibyśmy zwolnić młodzież od uczenia się samodzielnego, to tak jakby zaproponować im bezmyślność totalną. No tutaj z historią mamy bardzo poważny problem. To są wyniki zaszłości. Platforma ograniczała historię. Dziś mamy problem, żeby przypomnieć za kilka dni.
15 sekund.
Obchodzimy rocznicę Piaśnicy. Chciałbym to przypomnieć, a powinna o tym wiedzieć w obecnej sytuacji cała Polska, o tym, jak Niemcy mordowali Polaków, a dzisiaj próbują nas pouczać.
I czas tej wypowiedzi dobiega końca. Niestety ze względu na błąd techniczny ja musiałem odliczyć te półtorej minuty. I kolejną osobą odpowiadającą na to pytanie, czy rzeczywiście zwalniać uczniów z obowiązkowości, czy jednak uczyć ich systematyczności, odpowiada pani Wioleta Tomczak. To jest Koalicja Wyborcza, Trzecia Droga, PSL, Polska 2050, Szymona Hołowni.
Ja jestem pod ogromnym, ale niestety negatywnym wrażeniem spojrzenia dotychczasowej władzy na kwestie edukacji. Jeżeli tu, tutaj po wypowiedzi mojego przedmówcy, ale skupię się na tym, co my proponujemy. My proponujemy naprawdę edukację dla przyszłości. My wierzymy w to, że dzieci, jeżeli zostanie odchudzona podstawa programowa, jeżeli nauczyciele zostaną wsparci pod kątem samego doszkalania się, ale także odpowiedniego wynagradzania nauczycieli, co proponujemy, żeby w jak najszybszym czasie otrzymywali wynagrodzenie co najmniej na poziomie minimalnej, na poziomie średniej krajowej, to jest minimalne wynagrodzenie dla nowego nauczyciela, to wtedy wierzymy, że dzieci nauczą się kompetencji przyszłości, takich jak kooperacja, krytyczne myślenie, ale także empatia. Pamiętajmy, proszę Państwa, że społeczeństwo nam się starzeje. My nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, ja nie jestem w stanie powiedzieć, w jakim zawodzie będzie pracować moja jedna albo druga córka. Jedna ma 9, druga ma 7 lat. Z tego względu, że po prostu kompetencje i zawody się zmienią, ale to, co pozostanie, to to, że ludzie będą pracowali w usługach. Reszta zostanie bardzo mocno zautomatyzowana. I w związku z tym będą musiały nauczyć się empatii. Więc my musimy przeorganizować system edukacji, tak żeby dzieci nauczyły się bardzo dużo w szkole, a jak najmniej w środowisku domowym.
Łukasz Gojke, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy. Czy nakładać obowiązkowość, czy ją likwidować, jeśli chodzi na przykład o zadania domowe?
Nie, uważam, że zadania domowe w jakimś zakresie muszą być, bo jednak to uczy i obowiązkowości, ale nie zapominajmy też o kreatywności. Druga rzecz, to co powiedział pan Andrzej Kołodziej, a mianowicie tablety w szkole. No teraz jest okres, że są rozdawane czwartoklasistom tablety. No uważamy, że to trochę za wcześnie. Te tablety to jest, by była dobra rzecz, ale na zakończenie ósmej klasy, czyli w ósmej klasie, po zakończenie siódmej klasy. Bo dzieci mają bardzo duże problemy dzisiaj z tabliczką mnożenia, z elementarną matematyką, ale wracając do odchudzania tego programu edukacyjnego, jaki mamy w Polsce, o którym tutaj mówiła przedmówczyni, Też jesteśmy zdania, że należy to odchudzić, ale właśnie w niektórych zakresach przyjąć ten program skandynawski, czyli więcej zajęć manualnych, czyli prac ręcznych, więcej o biologii. Ludzie są w ogóle, młodzież w tej chwili, zwłaszcza dzieci, nie mają zielonego pojęcia o biologii. Guzików nie potrafią sobie przyszyć, prostych, elementarnych rzeczy. Chłopcy nie potrafią gwoździa przybić. Kiedyś były ZPT w szkołach i to pokolenie coś potrafi, jeżeli chodzi o tą manualizację i kreatywność, bo to jednak wyzwala myślenie.
W kwestii wyjaśnienia tylko dodam, iż chodzi oczywiście o laptopy, nie tablety. Rząd przeznaczył na ten program 3 miliardy złotych. W tej chwili na Pomorzu rozpoczęło się wręczanie tych urządzeń młodym ludziom, aby właśnie mogli rozwijać edukację. I kolejna osoba odpowiadająca na to pytanie, pan Marek Rutka, Komitet Wyborczy Nowa Lewica.
Moi rodzice są nauczycielami, ja sam jestem nauczycielem akademickim i te problemy są mi bardzo dobrze znane, ale Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że do roku 2030 depresja pod względem całkowitego globalnego obciążenia chorobami wyprzedzi schorzenia sercowo-naczyniowe i stanie się najczęściej występującą chorobą. To jest wyzwanie, przed którym stoimy i przed którym stoi polski system edukacji, bo gdybyśmy dzisiaj w pełni docenili znaczenie więzi międzyludzkich, relacji rówieśniczych, przypomnij sobie, jak pięknie można żyć, nie mielibyśmy tego dramatu, obecnego dramatu w psychiatrii, jak przypomnę, 2031 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. 80% hospitalizowanych pacjentów nigdy nie powinno trafić do szpitala psychiatrycznego, a wystarczyłoby wcześniej dostrzec problem, odpowiednio się zająć i udzielić potrzebującemu pomocy i wsparcia, czyli rozmowy. Dzisiejsza szkoła, ona wymaga odczarnkowienia, bo ona przypomina taki model pruski, a ja bym poszedł bardziej w stronę modelu fińskiego, bardzo społecznego, gdzie to też dziecko jest w centrum uwagi i także budowanie relacji z rówieśnikami. I tych problemów by nie było w takiej skali, jakiej dzisiaj występują. Ale także nauczyciele mówią o tym i podczas tych debat odnośnie stanu psychiatrii w Polsce, to nauczyciele mówi, że dzisiejsza szkoła jest opresyjna. To jest akt oskarżenia w stosunku do dorosłych, do rządzących, którzy nie dbają o dzieci.
I w ten sposób dobiegamy do ostatniej osoby, która zabierze głos w tej sprawie. Czy nakładać obowiązkowość na uczniów, czy jednak likwidować zadania domowe. Pan Marcin Wałdoch, Komitet Wyborczy, Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Na świecie co roku umiera więcej osób w wyniku otyłości obecnie, aniżeli w wyniku na przykład głodu i to też pokazuje, że inne perspektywy pozwalają nam lepiej zrozumieć pewne zjawiska. Jeśli chodzi o kwestie zadań domowych dla uczniów, to trzeba się zapytać, kogo my chcemy wychować, jakiego obywatela chcemy wychować. Czy wychowujemy tylko artystów, czy wychowamy tylko ludzi empatycznych, czy wychowamy tylko tych, którzy będą się pogrążali w depresji, czy będziemy w stanie jednak wychować tych, którzy sprostają temu, co czeka państwo polskie za 10, 50, a nawet 100 lat. I my potrzebujemy właśnie takich obywateli, twardych obywateli, którzy będą w stanie się zmierzyć z otaczającą nas rzeczywistością, a nie jakichś takich, którzy będą na tyle miękcy, że nawet nie będą potrafili odrobić zadania domowego. Więc to jest chyba pierwszy etap ku temu, żeby takiego twardego obywatela propatriotycznego wychowywać, czyli zaczynać od małych zadań domowych, ale oczywiście to muszą być zadania zdroworozsądkowe. Uczeń nie może być przeciążony, uczeń nie może chodzić załadowany torbami i uczeń nie może być wychowywany na żołnierzyka systemu. Uczeń musi być wychowywany na osobę kreatywną, otwartą i rozumiejącą współczesne wyzwania, współczesny świat, wesołą, empatyczną, taką, która będzie w stanie uczestniczyć w życiu społeczności, w tym społeczności lokalnych.
I w ten sposób, proszę Państwa, czas dobiega końca, a my kończymy kolejną część naszej debaty. Przypomnę, debatę kandydatów do Sejmu, którzy dzisiaj goszczą w Radiu Gdańsk. I przechodzimy do bardzo ciekawego bloku, myślę, bo to w tym momencie sami Państwo, jako kandydaci na przyszłych posłów Rzeczpospolitej Polskiej, będziecie mogli w studio sami zadać sobie pytanie. Oczywiście kolejność zadawanych pytań została wcześniej wybrana w drodze losowania. Wszyscy byliśmy świadkami. I w takiej kolejności będę Państwa wywoływał do odpowiedzi. Każdy z Państwa oczywiście ma 30 sekund na zadanie tego pytania, a osoba odpowiadająca ma półtorej minuty. I jako pierwszy w drodze losowania będzie to pytanie zadawał pan Łukasz Gojke, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy.
Ja mam takie pytanie do pana z KO. Mianowicie...
Nie ma Koalicji Obywatelskiej dzisiaj z nami.
Aha. Do no kogo to pan z Nowej Lewicy.
Dobrze.
W takim razie.
Pan Marek Rutka.
Pan Marek Rutka, mam takie pytanie. Jak w świetle tego, co my tutaj rozmawiamy, bardzo fajne są te niektóre pomysły, wszystkich można powiedzieć, ogarnąć te pomysły są super, tylko jak je wprowadzić, jeżeli nie będziemy mieli systemu sądowego? Jeżeli nie będzie praworządności w Polsce, to
kończymy,
o czym mówimy,
pytanie.
Nie ma sensu.
Muszę panować nad dyscypliną i odpowiedź półtorej minuty. Poseł Marek Rutka, Nowa Lewica.
Lewica mówi jasno, że trzeba przywrócić porządek konstytucyjny i konstytucję, która, jak przypomnę, została uchwalona w referendum narodowym głosami obywateli, i to Lewica dała Polsce obecną konstytucję, którą dzisiaj obecna władza w wielu punktach łamie, czyli porządek zarówno w Trybunale Konstytucyjnym, w Sądzie Najwyższym, usunięcie tak zwanych sędziów dublerów. To jest do zrobienia, mamy na to plan i ja się tutaj zgadzam. Bez porządku prawnego, bez tego także przywrócenia zaufania do państwa, nie da się zbudować nowoczesnego państwa na zdrowych fundamentach. A dzisiejsze fundamenty są spróchniałe i to jest zasługa 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Jeszcze 40 sekund.
Jeśli mówimy o kwestiach praworządności, to tak na co dzień pewnie nie mamy z tym do czynienia, póki nie spotkamy się na sali sądowej. Ale przykład młodego człowieka, którego samochód, czyli Fiat Seicento, został staranowany przez limuzynę pani Beaty Szydło, pokazuje, że każdy może stać się ofiarą tego opresyjnego systemu i będzie na celowniku władzy. Tak dalej być nie może. To także pokazują ostatnie sytuacje wykorzystywania policji do usuwania posłów opozycyjnych z różnego rodzaju przestrzeni publicznej, z manifestacji. Ja także w Warszawie brałem udział w strajkach kobiet i zostałem przez policję bardzo źle potraktowany.
Czas dobiega końca. W tej chwili również oddaję panu głos, bo w drodze losowania jest pan drugą osobą. Marek Rutka, Nowa Lewica. I to pan zadaje pytanie komuś ze zgromadzonych gości.
Tak, chciałbym zadać pytanie przedstawicielowi Konfederacji i zacytować słowa waszego guru, czyli pana Sławomira Mentzena, który opowiadał o tym, jak jego brat złamał sobie na wsi rękę i zacytuję: moja babcia wzięła mojego brata do jakiejś wiejskiej baby, która w tym miasteczku od dziesiątek lat leczyła ręce, mówi pan Mentzen. Ta baba wzięła tę rękę mojego brata, coś tam ponaciskała i ręka zaczęła działać. Nie wiem jak to, czary, ale na pewno nie było to po prostu tak, ta baba. I teraz pytanie, czy polskich lekarzy zastąpimy wiejskimi babami?
Czekamy na odpowiedź. Odpowiada...
Myślę, że byłoby to idiotyczne rozwiązanie i cofałoby nas do czasów średniowiecznych. Natomiast rozumiem, że chciał mnie pan zapytać, czy ja w jakiś sposób identyfikuję się z taką postawą, więc odpowiedzieć mogę, że nie. Natomiast Konfederacja w swoim programie i w swoich działaniach i założeniach, jak też myślę większość członków Konfederacji, stoi na gruncie zdroworozsądkowym i każdy zdaje sobie sprawę z tego, że różnego rodzaju bioenergoterapeuci czy znachorzy to są nieweryfikowalne metody alternatywne leczenia, których ja osobiście nie tylko nie popieram, ale wręcz je potępiam i uważam, że powinny zostać wyrugowane, nie zakazane, tylko po prostu wyrugowane przez społeczeństwo, nie zakazane prawnie. Za słowa pana Sławomira Mentzena w żaden sposób nie odpowiadam. U nas jest trochę inaczej, aniżeli w innych partiach, to znaczy u nas każdy ma prawo do swoich poglądów, każdy ma prawo do swoich działań i nikt za siebie nawzajem nie odpowiada, odpowiadamy za siebie indywidualnie, więc proszę mnie nie pociągać do odpowiedzialności za słowa, czy wiarę może, czy wierzenia jakieś Sławomira Mentzena, bo ja za to nie odpowiadam. Jeśli chce, niech chodzi do bioenergoterapeuty.
20 sekund niespełna. Czyli pan nie wykorzystuje czasu.
To wszystko, co mogę powiedzieć na takie...
Jako osoba trzecia odpowiada pan Andrzej Kołodziej, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście nie odpowiada, ale zadaje pytanie.
Panie Andrzej. Ja mam pytanie do Nowej Lewicy. Czy tak z taką ogromną troską pochyla się nad dziećmi, które były i ich chorobami psychicznymi, które były wyprowadzane na strajki kobiet, gdzie padały bardzo wulgarne słowa i dziś te dzieci ku przerażeniu matek używają tego samego słowa do swoich matek, przypomnę to, nie powtórzę, na W, każą im z
Czas
domu.
Dobiega końca i poseł Marek Rutka, Nowa Lewica.
Oczywiście debata publiczna ma swoją dynamikę, chociaż ja nie jestem zwolennikiem tego, aby w przestrzeni publicznej używać słów powszechnie uznanych za wulgarne. Natomiast brałem udział w strajkach kobiet, zarówno w Trójmieście, chociażby w Gdyni, ale i w Warszawie. Jak powiedziałem, brutalność policji, traktowanie kobiet, które upominały się o swoje konstytucyjne prawa, o to, aby policjantów, antyterrorystów wysyłać z pałkami teleskopowymi, aby bić polskie kobiety, nigdy nie może być zaakceptowane. I czasami takie słowa, które są wulgarne, jak powiedziałem, których nie jestem zwolennikiem, z tej strony padają, ale przemoc rodzi przemoc. To państwo wyprowadziliście kobiety na ulicę, aby w XXI wieku upominały się o swoje prawa, aby Polska nie poszła śladami Iranu, nie stała się państwem wyznaniowym. Niestety doprowadziliście do takiej sytuacji. I to jest bardzo przykre. Ten podział w polskim społeczeństwie, które 8 lat rządów Prawo i Sprawiedliwość wykopała, to jest także bardzo duży, znowu powiem, akt oskarżenia w stosunku do was i wiele lat, a może i dekad będzie musiało upłynąć, abyśmy relacje i stosunki społeczne naprawili. Ale to wy jesteście temu winni.
Natomiast przepraszam, ja pytałem o troskę nad dziećmi, a nie o program
odpowiada
polityczny.
Pan Marek
dbamy o dzieci, dbamy o to, aby jak się dziecko koniec urodzi, czasu. Miało odpowiednią opiekę medyczną.
Kolejne pytanie zadaje Marcin Wałduch, Konfederacja.
Mam bardzo konkretne pytanie do pana Marka Rutki. Zaraz je zadam, natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, że właśnie tutaj wcześniejsze pytanie pana Marka Rutki do mnie udowodniło, czym zajmuje się Lewica. No, zajmuje się wyimaginowanymi rzeczami.
Panie Marcinie,
więc ja mam konkretne pytanie. Pan Marek Rutka złożył taką interpelację na temat założenia czy powołania do życia gminy Rytel w województwie pomorskim. Chciałbym się dowiedzieć od pana posła, czy w ogóle wie, jakie są kryteria powołania gminy w Polsce.
Bardzo dziękuję,
odpowiada
tak, bardzo dziękuję za to pytanie, w szczególności jeśli Marcin chodzi o społeczność Rytla. Zajmuję się tym od dawna, jestem też w kontakcie z panią Sołtys. Przypomnę, Rytel pod Chojnicami to jest sołectwo, które zostało bardzo silnie dotknięte podczas nawałnicy, pamiętnej nawałnicy, w której niestety wojewoda obecny, czyli pan Drelich, no delikatnie mówiąc, nie wykazał się zbyt wielką empatią, ale to ta społeczność Rytla bardzo silnie się zżyła. To jest społeczność solidarna. Oni wspólnie, każdy każdemu pomagał w usuwaniu skutków tej nawałnicy. Przypomnę, że gmina Rytel, że sołectwo Rytel było gminą do 1976 roku i zostało decyzją polityczną pozbawione posiadania gminy. Obywatele w 2019 roku społeczność Rytla wystosowała do ministra spraw wewnętrznych i administracji swego rodzaju wniosek, złożony oczywiście odpowiednio podparty podpisami i ten wniosek na biurkach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ugrzęzł. W związku z tym ja do ministra zwróciłem się z pytaniem, jakie są losy tego wniosku obywatelskiego, bo skoro jesteśmy krajem suwerennym, demokratycznym, obywatele mają prawo zadać pytanie władzy i to pytanie zadano. Władza odpowiedziała, że nie zajmują się tym wnioskiem. Taki jest konkret.
I pytanie zadaję.
Za konkretów nie odpowiedział pan na moje pytanie.
Wioleta Tomczak, Komitet Wyborczy Trzecia Droga PSL Polska 2050 Szymona Hołowni.
Ja chciałabym się zapytać przedstawiciela Konfederacji, czy jego ugrupowanie proponując podzielenie budżetu na ochronę zdrowia przez liczbę obywateli, co daje około 4000 zł na osobę, chce pozbawić części społeczeństwa możliwości leczenia takich chorób, których leczenie, terapie opiewają na dziesiątki bądź też setki tysięcy złotych i czy zdają sobie sprawę przy okazji, jak wysokie będą stawki dodatkowego ubezpieczenia, które proponują?
Musiałby mi pani podać źródło tego, o czym pani mówi, bo przyznam, że znam dokładnie Konstytucję Wolności, czyli program Konfederacji, i w programie Konstytucja Wolności dokładnie takiego zapisu nie ma. Więc nie wiem, z jakiej wypowiedzi znowu pani to wzięła, skąd pani to wycięła, natomiast Paś Konfederacja...
Fund zdrowotny, który natomiast Konfederacja przy obecnym w Konstytucji finansowaniu Wolności, systemu ochrony zdrowia daje właśnie taką
zadała mi
kwotę.
Pani pytanie. W Konstytucji Wolności nie ma takiej, nie ma takiego założenia. Konstytucja Wolności zakłada, że będziemy tworzyli system zdrowia, który będzie funkcjonował tak jak ubezpieczalnie samochodowe. Wybierzemy sobie najlepszego ubezpieczyciela i będziemy korzystali za własne pieniądze z najlepszych usług, a nie będziemy płacili składki zdrowotnej na molocha państwowego, który nie gwarantuje nam odpowiedniej ochrony zdrowia, tylko długie kolejki.
I niestety dziękuję. Czas dobiega końca. Czas również na zegarze nie pozwala na dalsze prowadzenie tej debaty. Za chwilę minie godzina 12, samo południe. Ja państwu bardzo dziękuję za udział w kolejnej już debacie wyborczej na antenie Radia Gdańsk. Przypomnę, że dzisiejszymi gośćmi byli kandydaci do Sejmu z Gdańskiego Okręgu Wyborczego, a także z Okręgu Gdyńsko-Słupskiego. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Kołodziej. Dziękuję. Komitet dziękuję. Wyborczy Nowa Lewica, poseł Marek Rutka.
Dziękuję bardzo.
Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, Marcin Wałdoch.
Dziękuję.
Koalicja Wyborcza Trzecia Droga, PSL Polska 2050, Szymona Hołowni, Wioleta Tomczak.
Dziękuję serdecznie.
Serdecznie. I Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, Łukasz Gojke. Bardzo,
dziękuję bardzo
serdecznie dziękuję za uwagę. Państwu dziękuję za poświęcony nam czas. Mi było przyjemnie poprowadzić to spotkanie. Tomasz Klingier, kłaniam się. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Debata wyborcza Radia Gdańsk.